świata.
Zaczynamy audycję Dookoła Świata. Dziś gościmy w niej przybyszów z Jerozolimy, którzy spędzili tam dokładnie miesiąc. Joanna Molewska, dzień dobry.
Witam.
Katarzyna Arciszewska.
Dzień dobry.
I dzień dobry, także powie nam Jarek Krzyżewski.
Dzień dobry.
Wszyscy w ramach Akademickiego Koła Misjologicznego pojechaliście do Jerozolimy. Właśnie będąc tam, spotkaliście ludzi, którzy także chcieliby się z nami przywitać.
Witam.
Witam.
Wszystkich.
Wszystkich.
Polaków.
Polaków.
Któż to się nam tak ładnie przedstawił i wypowiedział?
Była to 7-letnia Duti, jedna z podopiecznych sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej, w domu pokoju, które prowadzą te siostry.
Poniekąd wspomnieliście już o tym, gdzie byliście. Może coś więcej na temat domu, do którego wybraliście się na cały miesiąc.
Przez ten miesiąc byliśmy właśnie w domu sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej, gdzie siostry prowadzą sierociniec dla dzieci. Aktualnie są tam dwie siostry, siostra Szczepana, przełożona, i siostra Lidia. Sierociniec na Górze Oliwnej istnieje od ponad 42 lat. Siostry opowiadały nam, że najtrudniejszy był dla nich rok 67, kiedy to rozegrała się wojna sześciodniowa. Wtedy przybyło do tego domu, do sierocińca, mnóstwo dzieci, które nie miały po prostu rodziny, straciły najbliższych w tej wojnie, bez kromki chleba. Potrzebowały też wiele miłości, które siostry im ofiarowały. Właśnie dwie siostry pracowały w tym czasie w domach polskich. To siostra Rafaela i siostra Imelda. One właśnie przyszły z pomocą tym dzieciom, poświęciły dla nich cały swój wolny czas i zdolności. Początki były oczywiście bardzo trudne, ale siostry całkowicie zaufały Bożej opatrzności i stojąc na Górze Oliwnej, gdzie rozpościera się widok na całą Jerozolimę, na grób Boży, tak właśnie powstał pomysł i tam powstał też dom pokoju.
No to posłuchamy teraz jednej z gospodyń, to siostra Szczepana.
Początki były bardzo trudne, gdyż nie było pieniędzy, nie było miejsca na mieszkanie dla tych dzieci. Jednakże siostry całkowicie zaufały opatrzności Bożej i powierzyły całe dzieło Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I właśnie ten Jezus, który zawsze pomaga, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci potrzebują pomocy. Bo to On właśnie przygarniał dzieci, On mimo wielkiego zmęczenia nieraz nie powiedział, że nie mam czasu, tylko po prostu dzieci mogły być przy nim. Pamiętamy z Ewangelii. No i tak się rozpoczęło.
To była siostra Szczepana, która mówiła nam o domu, do jakiego trafiliście. Jak w ogóle zostaliście przyjęci?
Z niesamowitą taką życzliwością, aczkolwiek też pełną ostrożnością, gdyż nigdy tak wielu wolontariuszy nie było u sióstr. Oczywiście co jakiś czas ktoś tam przyjeżdża im pomóc. Także jak my przyjechaliśmy, była jedna studentka z Krakowa. Niemniej no grupa 16 osób to jest pewne wyzwanie. Podczas gdy normalnie tylko dwie siostry tam pracują. Natomiast zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Z wielką taką otwartością, życzliwością, serdecznością. I można powiedzieć, że po tym miesiącu bardzo się z tymi siostrami zżyliśmy. Mimo, że są tam tylko dwie, to dają one z siebie niesamowicie wiele. I świadectwo tych sióstr także nas umacniało. Bo rzeczywiście mieć cały dom na swojej głowie, 20 dzieci, którym trzeba zapewnić dosłownie wszystko, no nie jest łatwym zadaniem. No i siostry, które tam są, to naprawdę no niesamowite osoby, bardzo mężne, bardzo odważne, bardzo rozmodlone. Z tej modlitwy czerpią siłę i w ten sposób tak bardzo dobrze tym dzieciom służą.
Przez 30 dni miały jednak duże wsparcie, bowiem z tej waszej 16-osobowej grupy zdecydowana większość to były panie.
Tak, były to panie, ale myślę, że mimo to, że to były panie, tworzyliśmy bardzo, bardzo zgraną ekipę, która siostrom pomagała. Jeszcze chciałabym właśnie wrócić do sióstr, które zrobiły na mnie tak ogromne wrażenie. To jest coś niesamowitego widzieć dwie kobiety, które są tak silne i tak piękne. Naprawdę one były piękne pod każdym względem. Myślę, że w niejednej z nas się obudziło takie może lekkie jakby takie myślenie, że może zakon, bo siostry miały w sobie tak ogromną siłę, że było to coś niesamowitego i emanowały tą siłą na cały dom. I ja się nie dziwię, że te dzieci i siostry bardzo kochają. I może teraz posłuchamy siostry Lidii, która nam opowie właśnie na temat radości pracy z dziećmi.
Dzieciaki mają pomysły szalone.
Na przykład, no fajne to jest, jak na przykład dzieciaki nieraz przychodzą, bo na przykład my mamy tę kuchnię przyłączoną do jadalni, że, no, że nie ma niemożliwości nie wejść do kuchni. Zawsze wszyscy tu wchodzą. I dzieciaki też mi wchodzą, tak? I często gęsto na przykład przychodzą, to się zawsze przyjdą przywitać w ogóle. A jak ja coś piekę, czy coś tego, to one zaraz, o, coś dobre tego, już przychodzą, się cieszą i w ogóle, nie? Ale mówiłam tu kiedyś taki przypadek śmieszny. Takiego małego chłopca mamy, Abdale. No i Szczepana raz szła z nim ze szkoły. Oni mają dzień mamy, 21 kwietnia zawsze. I oni w przedszkolu, w szkole właściwie, on już chyba chodzi do trzeciej klasy, do czwartej. Zrobi takie śmieszne takie kwiatki w takim kubeczku dla mamy, takie bukieciki. I on chciał to wytrzasnąć do śmieci. A Szczepana mówi, coś ty takie coś wyrzucisz? No to daj siostrze. No i on przychodzi z tymi kwiatami, ten mały, i mówi tak, a to dla ciebie te kwiatki? Ja mówię, naprawdę, dla... na dzień mamy. No, tak, no takie fajne sytuacje, dzieciaki są naprawdę super.
20 dzieci, tylko dwie siostry. To musi być spore wyzwanie, tym bardziej, że dzieci, które trafiają do tego domu, są, można powiedzieć, różne, różnią się od siebie.
Tak, są to dzieci przede wszystkim w różnym wieku. Najmłodszy z nich ma 3,5 roku, najstarsze jest przed maturą. To też dzieci wychowane w różnych kulturach, władające różnymi językami. Siostry często podkreślały, że wiele dzieci jest z wiosek i środowisk beduńskich. To zróżnicowanie religijne też nie jest łatwe dla sióstr, bo siostry starają się dla każdego dziecka stworzyć prawdziwą rodzinę. Często podkreślały, że w centrum całego dnia, w ogóle życia w domu jest kaplica właśnie, też w centrum domu. I to ona jednoczy te wszystkie dzieci, mimo że dzieci muzułmańskie nie mają żadnego obowiązku włączania się w modlitwy, jakie siostry prowadzą, to jednak dzieci jednoczy ta kaplica, bo dzieci wiedzą, że to dzięki Jezusowi mają chleb, mają dach nad głową. I też pięknym świadectwem jest to, że gdy już wychodzą z domu, to często przychodzą podziękować później siostrom za wychowanie, za serce, jakie im okazały, i też przyprowadzają swoje rodziny. I to też jest takie, myślę, potrzebne, taka wdzięczność za okazane serce.
A jedność wśród tych dzieci podopiecznych sióstr była także widoczna, choć różni je tak naprawdę bardzo dużo.
Tak, większość dzieci, które tam są, to są palestyńscy chrześcijanie. Są tylko 3 dziewczyny muzułmańskie. No i to, co nas tak ciekawiło, na ile to się da pogodzić, chrześcijaństwo z islamem właśnie w jednym domu. Siostry stawiają dzieciom wolność w tym sensie, że nie ma żadnego nawracania na siłę, nie ma żadnego, dzieci nie są chrzczone, te muzułmańskie. Jeśli oczywiście by chciały, to jest ich, musi być indywidualna decyzja. Jeśli chcą, mogą uczestniczyć w praktykach chrześcijańskich. Z tego, co siostry mówiły, przychodzą do kaplicy na mszę świętą, uczestniczą na tyle, na ile chcą. Przychodzą także w ciągu dnia, kiedy na przykład mają jakieś trudności czy egzaminy, i mimo że nie są chrześcijankami, to modlą się. Natomiast z drugiej strony nie mogą one do końca swojej wiary praktykować, nie mają żadnego swojego pomieszczania na modlitwy muzułmańskie, gdyż między innymi to wynika z tego, że miejsce, w którym się modlą muzułmanie, należy już do muzułmanów. Także mogą chodzić do meczetu, natomiast jest problem taki, że dzieci nie mogą chodzić same. Natomiast siostry nie są wpuszczone do tego miejsca modlitwy dla muzułmanów, więc ktoś by musiał po nie przechodzić. Więc tak to wygląda, że z jednej strony jest wolność, ale no też nie do końca jest to możliwe, by dzieci muzułmańskie mogły tą wiarę praktykować, gdyż jest to dom katolicki, no i nie do końca jest to po prostu możliwe tak z czysto technicznego punktu widzenia.
Mówimy tutaj o obszarze, na którym styka się wiele kultur, także wiele religii. Tak krótko, zapowiadając kolejną część naszej rozmowy, powiedzmy może o sytuacji chrześcijan. Czy wy jako przybysze z Europy czuliście się tam bezpiecznie?
Tak, czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Dla nas, białych ludzi, to jest kraj bezpieczny. Źle się żyje tam może Palestyńczykom, chrześcijanom palestyńskim, ale dla nas, turystów, wyglądaliśmy jak turyści. Wszystko było bardzo jakby proste, nie odczuliśmy żadnych ucisków ze strony tamtejszych ludzi.
To jest też ciekawy wątek, że wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale większość chrześcijan właśnie w tamtejszym rejonie to Palestyńczycy.
Tak, większość chrześcijan w tamtejszym rejonie to Palestyńczycy. I no rzeczywiście jest coś takiego, że w tym momencie, jeżeli mówimy o konflikcie między Izraelem a Palestyną, autonomią palestyńską, to w zasadzie w tym momencie już nie ma znaczenia wiara w jakiś sposób. To znaczy dla strony żydowskiej, izraelskiej, Palestyńczyk to jest Palestyńczyk. I czy on jest chrześcijaninem, czy on jest muzułmaninem, to nie ma znaczenia. Ma takie same trudności na przejściu granicznym, ma takie same trudności, żeby w ogóle dostać się na teren Izraela. I więc w tym momencie ta wiara troszkę schodzi na drugi plan, liczy się po prostu narodowość. A ta narodowość właśnie chrześcijan w Ziemi Świętej jest zasadniczo właśnie palestyńska.
Robimy sobie krótką przerwę. Dziś naszymi gośćmi są młodzi, odważni ludzie z Akademickiego Koła Misjologicznego i do rozmowy z nimi wrócimy za parę minut. Witamy ponownie. Dziś naszymi gośćmi jest młodzież z Akademickiego Koła Misjologicznego. Joanna Molewska, Katarzyna Arciszewska i Jarek Czyżewski. Witam ponownie.
Witamy. Witamy.
No i poruszymy teraz w drugiej części naszego spotkania sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej. Wspominaliśmy na początku o tym, że wy jako przybysze z zewnątrz czuliście się tam bezpiecznie, natomiast zupełnie inaczej ma się sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy tam mieszkają.
W Ziemi Świętej żyje tylko 2% chrześcijan i tę dysproporcję bardzo dobrze widać wśród mieszkańców Jerozolimy. Pół miliona mieszkańców tego miasta to są Żydzi, ćwierć miliona muzułmanie, natomiast chrześcijan jest tylko 10 tysięcy, więc bardzo niewiele. I chrześcijanom nie żyje się łatwo, zwłaszcza na terenie autonomii palestyńskiej. Problemy dotyczą przede wszystkim pracy. Jak nie ma pracy, to tak rzeczywiście wiadomo, jest ubóstwo i ucieczka, taka chęć ucieczki z tego miejsca. Problemem dotyczą także miejsca zamieszkania. Wiele rodzin nie ma gdzie mieszkać, trudno im znaleźć dom czy kupić dom. Niedawno słyszeliśmy od sióstr elżbietanek, które budują także drugi dom dziecka w Betlejem, że kilku mężczyzn przebranych za księży chodziło od domu do domu i namawiało rodziny chrześcijańskie, katolickie do opuszczenia Ziemi Świętej, że niby jest tak ciężko i żeby po prostu łatwiej będzie gdzieś na zachodzie. Byli to przebrani ludzie, no i w wyniku tej no, bardzo przykrej akcji 200 rodzin chrześcijańskich opuściło Ziemię Świętą. Kiedy w zeszłym roku w pielgrzymce do Ziemi Świętej był papież Benedykt XVI, to w Nazarecie zwrócił się do chrześcijan, by mimo tych trudności nie opuszczali tych ziem, by mieli odwagę być wiernymi Chrystusowi i pozostać na ziemi, którą On uświęcił swoją obecnością, a zarazem, żeby byli takimi skutecznymi narzędziami pokoju Bożego i budowali autentyczne pojednanie między narodami. I o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, zwłaszcza w autonomii palestyńskiej, rozmawialiśmy także z ojcem Jerzym Krajem, gwardianem franciszkanów w Betlejem, a zarazem kustoszem Bazyliki Narodzenia Pańskiego.
Chrześcijanie nie mają łatwego życia. Od paru lat mur dzielący terytorium palestyńskie od izraelskiego uniemożliwia im swobodne poruszanie się, przemieszczanie, co przede wszystkim zmniejszyło możliwość pracy na terytorium izraelskim, dostępu do nauki, do szkół i też szpitali. Ale myślę, że ostatni ruch pielgrzymkowy, wzmożony ruch turystyczno-pielgrzymkowy pozwolił na to, że Palestyńczycy mieszkający na terytorium Betlejem mają dużo lepsze warunki niż inni mieszkający na oddalonych, na przykład jak terytorium Gazy czy Samarii, gdzie pielgrzymów jest bardzo niewielu. Ale jest nadzieja, którą widać w ich oczach i myślę, że coraz mniej jest chęci ucieczki z tej ziemi. Kościoły, franciszkanie, patriarchat, staramy się o to, by chrześcijanie przez pomoc konkretną, którą otrzymują z różnych stron świata, mogli mieć pracę, szkołę, przygotowanie mieszkań, aby zostawali na tej ziemi, by byli kontynuacją tej historycznej obecności.
Waszym rozmówcą był ojciec franciszkanin.
Tak, franciszkanin, w zasadzie franciszkanów to tam jest multum, naprawdę bardzo dużo. I co ciekawe, całe terytorium Ziemi Świętej to jest jedna prowincja franciszkańska, tak zwana kustodia Ziemi Świętej. Już od 8 wieków w zasadzie jedyną obecnością katolików w Ziemi Świętej to właśnie są franciszkanie, którzy od tylu wieków opiekują się miejscami świętymi, choćby jak właśnie Bazyliką Narodzenia Pańskiego, czy wieloma innymi miejscami, ale także zajmują się opieką nad pielgrzymami, którzy tam przyjeżdżają. Ale to, co w tej chwili jest takim najważniejszym na ich zadaniem, tak się wydaje przynajmniej nam, to właśnie jest pomoc tym chrześcijanom, którzy tam żyją. Począwszy od tego, by pomóc im w znalezieniu pracy, by pomóc w znalezieniu mieszkań, by ufundować pewne stypendia, by będzie się mogła kształcić. Bardzo wiele szkół właśnie jest prowadzonych przez franciszkanów. Sporo są to szkoły prywatne, niemniej franciszkanie bardzo wiele szkół, także wyższych, prowadzą i w ten sposób organizują także takie życie nie tylko to duchowe, ale także życie zwykłe, takie codzienne, społeczne chrześcijan w Ziemi Świętej.
Czy przez to, że oni są tam tak długo, od 8 wieków, cieszą się szczególną pozycją wśród także innowierców?
Myślę, że tak. To jednak tak długo obecność robi swoje. I trzeba także podkreślić, że oprócz franciszkanów naturalnie jest także arcybiskup na Ziemię Świętą. Jest to tak zwany patriarcha. I co ciekawe, decyzja, którą on obejmuje, różni się zupełnie od tych, które my rozumiemy, gdyż decyzja Ziemi Świętej, Patriarchat Jerozolimski obejmuje aż 4 państwa. Jest to zarówno Izrael, zarówno Autonomia Palestyńska, także Cypr i Jordania. I na terenie tego patriarchatu żyje około 70 tysięcy katolików. Na czele patriarchatu łacińskiego, czyli rzymskiego, katolickiego, stoi od 2 lat Palestyńczyk, Fuad Tual, u którego także byliśmy w odwiedzinach, który podziękował nam za naszą pracę, który podziękował Polakom, którzy w bardzo dużej liczbie pielgrzymują. Wydaje się, że to jest najliczniejsza nacja, która pielgrzymuje do Ziemi Świętej. I także prosił oczywiście nie tylko o dalsze pielgrzymowanie, nie tylko o pomoc materialną, ale przede wszystkim prosił o modlitwę, o pokój. I także pod koniec naszego spotkania udało nam się przeprowadzić rozmowę z patriarchą Jerozolimy, Dalii Emaus, w której wypowiedział się o tym, czego on oczekuje od Polaków.
From Poland, from you, I ask them always three things, three P's.
Polaków proszę zazwyczaj o 3 rzeczy, 3 P. Pierwsze P to modlitwa. Módlcie się o pokój dla wszystkich mieszkańców Ziemi Świętej. Módlcie się za Kościół w Jerozolimie. Módlcie się za mnie, za patriarchę. Potrzebuję waszej modlitwy, naprawdę. Drugie P to pielgrzymowanie do miejsc świętych. Wracajcie, proszę, wracajcie z innymi młodymi ludźmi. Wracajcie, by dać nam radość i szczęście. Módlcie się z nami, módlcie się za nas. Poznajcie lepiej nasze położenie, a po powrocie do kraju mówcie o prawdzie, o tym, co zobaczyliście, czego doświadczyliście. Mówcie ludziom o naszych problemach i krzyżu, a zarazem o naszej nadziei i radościach. Trzecią rzeczą jest podejmowanie przez parafie, instytucje czy pojedynczych ludzi różnego rodzaju projektów edukacyjnych, socjalnych, zdrowotnych, wspieranie studentów w kształceniu, a sióstr zakonnych w ich posłudze. Zatem módlmy się wspólnie, by pewnego dnia te wszystkie P utworzyły jedno wielkie, wielkie P, które oznacza pokój. Trzy P z języka angielskiego, bo w takim języku toczyła się rozmowa, to niekoniecznie trzy P w języku polskim.
No niekoniecznie, pewnie to było słychać, może było pewne zdziwienie słuchaczy w pierwszym momencie, no ale patriarka mówi w języku angielskim i rzeczywiście tak ładnie wyszło to, że te trzy P stworzą jedno duże P. No i tak rzeczywiście mamy nadzieję, że tak pewnego dnia się stanie i będzie ten pokój, czyli PiS, to akurat tak samo jest na literkę P w języku polskim i angielskim, więc z tym nie ma problemu.
To był fragment rozmowy poświęcony sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, a już za chwilę w trzeciej części naszego spotkania powiemy o tym, co 16-osobowa grupa wysłanników Polski robiła w Jerozolimie już konkretnie. Jakie były wasze zadania? Co robiły panie? Czym zajmowali się panowie? Asia już tutaj znacząco się uśmiecha, bo przygotowała sobie całą listę tego, co udało jej się dokonać przez miesiąc obecności w Jerozolimie. No i już za chwilę podzieli się z państwem swoimi osiągnięciami.
Thank you.
Wracamy do Państwa razem z naszymi gośćmi. Joanna Molewska.
Witam.
Katarzyna Arciszewska.
Witam ponownie.
I Jarek Krzyżewski. Jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. No i zaczynamy od Asi. To miała być ta lista waszych dokonań, tego, co udało wam się zrobić przez miesiąc, będąc w domu sióstr w Jerozolimie.
Lista jest bardzo długa. Mam nadzieję, że uda mi się większość tych prac wymienić, chociaż naprawdę zrobiliśmy tam sporo rzeczy, nawet których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Zaczęliśmy pracę, ogólnie to były prace remontowo-porządkowe. Zaczęliśmy pracę odczyszczenia krat w oknach i odczyszczenia bram, później odmalowania tych krat i bram. I chciałam tutaj powiedzieć, że tych okien i krat było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I często było tak, że już myśleliśmy, że wszystkie kraty są wyczyszczone i pomalowane, a tu nagle ktoś przychodzi z radosną nowiną, że następną kratę znalazł w oknie. To było bardzo, bardzo fajne i bardzo nas uczyło cierpliwości. Następną rzeczą, którą robiliśmy, było uszczelnianie dachu. Dach ten przecieka w porze deszczowej i ekipa dachowców tak zwanych przez dobry tydzień siedziała na dachu i uszczelniała ten dach.
Myślę, że to była jedna z ciekawszych prac z tego względu, że oczywiście nie było łatwo fizycznie, bo słońce pożyło bardzo mocno, ale wystarczyło podnieść głowę i się miało przed sobą no, najpiękniejszy chyba widok świata, widok na Stare Miasto Jerozolimę z dużej wysokości, w końcu to dach. I rzeczywiście ta praca no, wielu z nas sprawiła chyba największą taką radość, mimo chyba też z drugiej strony największego wysiłku.
Tak, i jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że we wszystkich tych pracach, które robiliśmy, było coś takiego fajnego w naszej grupie, że jeżeli ktokolwiek potrzebował pomocy w swojej pracy innej i poszedł do innej osoby, która robiła całkiem inną rzecz i poprosił, może przyjdziesz na chwileczkę i pomożesz, to nie było czegoś takiego, idź sobie, ja robię swoją pracę, muszę ją dokończyć, tylko dobra, nie ma sprawy. I się szło i robiło, pomagało tej drugiej osobie, która potrzebowała tej pomocy. To było takie fajne łączące nas.
Szczególnie łatwo było chyba odciągnąć od prac związanych z czyszczeniem krat, prawda?
A, z czyszczeniem krat najłatwiej. Ale jeszcze z jednej pracy łatwo było odciągnąć, ze śrupania łóżek, tak zwanego śrupania, czyli czyszczenia papierem ściernym. Takich łóżek wyczyściliśmy, przeszło 20. Te łóżka nie były odnawiane od kilkunastu lat i teraz siostra powiedziała, że na następne 20 lat na pewno te łóżka będą służyły. Również porządkowaliśmy pomieszczenia gospodarcze. Był to, uporządkowany został warsztat, pokoje z zabawkami dla dzieci, również tak zwane, jak my to nazwaliśmy, lumpeksy, pomieszczenia z ubraniami. To przy tym było bardzo dużo zabawy dla nas dziewczyn. Tak kilka dziewczyn się zajmowało najczęściej porządkowaniem tych rzeczy. Te prace polegały na tym, że wszystkie ubrania były prane, a później były też szyte, że tak powiem, zszywane. I tutaj może Kasia powie, jak miło jej się pracowało z igłą i nitką.
Faktycznie było to zajęcie dla wielu osób. Na początku się tego nie spodziewaliśmy. Głównie dziewczęta się tym zajmowały, aczkolwiek później również następowały małe wymieszanie składu. I muszę powiedzieć, że to były takie prace bardzo takie też absorbujące. I często było tak, że po prostu już po kilku dniach wymieniałyśmy się, zwłaszcza właśnie z dziewczętami, bo było naprawdę bardzo tego dużo. Ale też zauważyliśmy, że każdy z nas może tutaj wykorzystać swoje umiejętności, swoje jakieś zdolności i dla każdego będzie praca i to wszystko jest potrzebne. Także każdy był na swoim miejscu.
Drogie panie, a tej takiej męskiej siły wam nie zabrakło, bo mężczyzn z Poznania wydelegowano tak naprawdę niewielu, jeżeli chodzi o waszą 16-osobową grupę. Trzech? Czterech?
Tak, czterech ich było, ale my jesteśmy mężne kobiety, dałyśmy sobie radę, byłyśmy naprawdę, myślę, że silne, chociaż kilka było dni niemocy, ale każda sobie dobrze radziła z pracami właśnie typu takimi zupełnie męskimi.
Prawdą też jest to, że prace były bardzo różnego rodzaju. I w zależności, kto miał ile sił, jak się czuło, można było te prace podzielić. Na przykład była także praca w kuchni, która oczywiście wymagała także pewnego wysiłku, no ale nie było to samo, co wielogodzinna praca fizyczna przy tym śrupaniu na przykład. Taką pracą, która także mogła być wykonywana też nie na dworze, nie w upale, była m.in. odmalowywanie bawialni. Bawialni, gdzie dzieci się spędzają swój wolny czas i całą ścianę namalowaliśmy takim pięknym rysunkiem, gdzie jest łąka, drzewo, chmurki. Myślę, że dzieci do tej pory mają tylko takie białe ściany. W tej chwili się z tego bardzo cieszą. I także to, co praktycznie no, bardzo często też robiliśmy, gdyż część dzieci została, nie mogła pojechać na wakacje. Były to między innymi dwie siostry. Jedna to, że ją poznaliśmy, gdyż witała się z nami na początku, 7-letnia Ruti, a także jej druga siostra Michaela, nieco młodsza. I także z nimi się bawiliśmy i także chcielibyśmy tutaj fragment tej zabawy tutaj Państwu zaprezentować.
Aleluja, Jezu Cię kocha. Aleluja, Jezu Cię kocha. Aleluja, Jezus Chrystus, aleluja.
Arabi,
Halleluja, Yeshua ohev otach. Halleluja, Yeshua ohev otach. Halleluja, Yeshua HaMashiach.
W trzech językach mogliśmy usłyszeć fragment tej piosenki.
Tak, mogliśmy usłyszeć go w języku polskim, w języku arabskim i hebrajskim. Te zabawy z dziećmi naprawdę dawały nam ogromną radość, szczególnie bardzo lubiłam właśnie z nimi śpiewać i grać na gitarze. Języka polskiego oczywiście my je nauczyłyśmy, ale dziewczynki nam przetłumaczyły ten tekst na arabski i na hebrajski. I to jest takie fajne, że i może nawet ciężko sobie człowiekowi wyobrazić, że takie małe dziewczynki, które miały 4 lata i 7, potrafiły mówić już w trzech językach, w angielskim, w hebrajskim i w arabskim. Co do też do opieki nad dziećmi, chciałam właśnie powiedzieć, że było to dla mnie jedno z najbardziej takich wzruszających doświadczeń, bo dzieci, chociaż pochodzą z bardzo niestety takich patologicznych rodzin, mają w sobie tyle miłości i tyle też radości i tyle ciepła, że nawet jak czasem były bardzo niegrzeczne, już miałam ich serdecznie dosyć, to za chwilę przychodziły i patrzyły na mnie tymi swoimi pięknymi oczami i wtedy od razu całe moje serce miękło. Jedno z takich bardzo dla mnie wzruszających momentów było to, że kiedyś Ruti, taka właśnie dziewczynka ta 7-letnia, podeszła do mnie i przyniosła mi takie serce na patyku, które sama zrobiła. Dla mnie było tak to wzruszające, że myślę, że do końca życia zapamiętam Ruti, kiedy właśnie z tymi swoimi pięknymi oczkami dawała mi to serce.
Miękkie serce na pewno dla swoich podopiecznych mają także siostry, ale twarde są realia, w których muszą funkcjonować. Stąd też pewnie też taki apel z waszej strony, by zwrócić uwagę na Jerozolimę, na sytuację sióstr, które zajmują się tam dziećmi. W jaki sposób możemy im pomóc?
Na pewno jest prawdą to, że tym, kto najbardziej pomaga, jest Pan Jezus. I to On, tak siostra na początku mówiła, czuwa nad tym domem, gdyż zwłaszcza, że to są dzieci, a im najbardziej pomaga. I rzeczywiście no, jest tak, że są pewni stali ofiarodawcy, którzy utrzymują ten dom, którzy pomagają siostrom, aczkolwiek są też przypadki, kiedy pieniędzy zupełnie nie ma. Siostra Lidia opowiadała o historii, kiedy siostry na początku budowania domu były zadłużone na 1000 złotych i kiedy nie mogły spłacić tego, nie miały pieniędzy, a wierzyciel miał przyjść, po prostu uciekły. Poszły do miasta, żeby ich nie zastał i tak chodziły, troszkę no, zdesperowane, nie miały tych pieniędzy, a to było aż 1000 złotych. I w pewnym momencie zatrzymał się mężczyzna w bogatym samochodzie, wysiadł, dał im kopetę z 1000 złotych i odjechał. Więc to taki znak Bożej opatrzności. No ale także myślę, można oddać głos samej siostrze, która mogła w takim apelem także się zwróciła, w jaki sposób my tutaj w Poznaniu, w Polsce moglibyśmy tym dzieciom i tym siostrom pomóc.
No na pewno taką największą pomocą jest dar modlitwy i o taki dar właśnie prosimy. I tak jak obecnie w naszym domu przebywają młodzi ludzie, którzy oddają właściwie całe swoje serca, no to widzimy, że po prostu są z nami i robią wszystko, żeby jak najwięcej pomóc. I taki wolontariat jest też taką, powiedziałabym, bardzo ogromną formą pomocy. I gdyby ktoś chciał poświęcić swój czas, niech to będzie miesiąc czasu, czy 2 miesiące, czy ktoś, kto jest już wolny, mógłby troszeczkę dłużej. Tutaj, tak jak w domu, potrzebny jest każdy rodzaj zdolności. Czyli osoby, które chciałyby i kulinarnie się wykazać. Osoby, które kochają ogród, też mamy ogród. Przede wszystkim osoby, które kochają dzieci, ale tak naprawdę kochają dzieci, które chciałyby tym dzieciom dać wychowanie. Nie tylko pobawić się z tymi dziećmi, ale właśnie pomóc w wychowaniu tych dzieci. No i także wiadomo, jak w każdym domu potrzebna jest także pomoc finansowa. I gdyby na przykład ktoś chciał wspomóc, mamy otwarte konto w Poznaniu właśnie, nasze zgromadzeniowe konto, które bardzo chętnie możemy podać i ktoś, kto chce się podzielić, to jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy grosz.
Ten numer konta będzie można zdobyć.
Tak, zostawimy tutaj w radiu numer konta, by jeśli ktoś będzie mógł, także w siostry w ten sposób materialnie móc wspomóc.
No dobrze, niestety nasz czas dobiega końca, musimy zakończyć nasze miłe spotkanie i naszą rozmowę. Nie brakuje wam tej pracy, którą robiliście w Jerozolimie?
Bardzo brakuje. Brakuje najbardziej też takich momentów wspólnotowych, momentów takich, chociaż czasem wydawało nam się, że jest ciężko, ale jak razem pracowaliśmy, to nawet te trudne prace naprawdę wydawały się dużo, dużo lżejsze niż gdybyśmy robili to sami.
Ja muszę przyznać, że też bardzo brakuje tego widoku z okna, jak się wstaje i ma się przed sobą całą Jerozolimę. To naprawdę teraz jest trudno wrócić tutaj do Polski, do rzeczywistości, ale też brakuje, tak jak Asia mówi, tych twarzy, z którymi się było przez miesiąc, widoku każdego z nas, bo jednak jakby nie było, bardzo się ze sobą zżyliśmy. No i też uśmiechu siostry, które co rano nas witały, sióstr, także tego na pewno będzie brakowało.
Spokojnego lądowania w polskiej rzeczywistości życzymy zatem. Naszymi gośćmi byli dziś wysłannicy do Jerozolimy w ramach Akademii Koła Misjologicznego Mission Possible. Misja zakończona jak najbardziej sukcesem. Katarzyna Arciszewska, specjalistka od szycia.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Joanna Molewska, skrobanie krat, tak?
Skrobanie łóżek, lepiej.
I Jarosław Czyżewski, Jarek, specjalista?
Tak. Wszystkiego?
Chciałbyś dach chyba.
Czyli może od dachu, powiedzmy od dachu.
Niech będzie. Dziękujemy bardzo za uwagę.
Dziękujemy.
Dookoła świata.